wstęp jest takie powiedzenie, że w miarę jedzenia wzrasta apetyt i to chyba jest prawdą w różnych zastosowaniach. Niektórzy czytelnicy czują pewien niedosyt w tych wspomnieniach z okresu II wojny światowej, chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej niż zostało napisane. We wspomnieniach nadmieniłem, że bywaliśmy na zebraniach w zborach, ale nie wspomniałem o sytuacji w zborach podczas okupacji. Więc pewien brat podsunął mi myśl, żeby napisać aneks do tych wspomnień i poruszyć w nim ten temat. Wydaje mi się, że to dobra myśl, chociaż nie będzie to takie łatwe, bo to już bądź co bądź odległe czasy, jednak spróbuję to zrobić. Kiedy rozwiązałem worek z pamięcią na ten temat, okazało się, że mam wiele wspomnień nie tylko z czasów okupacji, ale z wielu lat sprzed II wojny światowej, jak i po wojnie. Są to wspomnienia i warunków, z jakimi bracia musieli się zmagać, oraz a może przede wszystkim wspomnienia z niektórych konwencji w Polsce, szczególnie na wsiach, co dzisiaj już w Polsce jest niespotykane. Można jednak dzięki wspomnieniom w pewnej mierze wyobrazić sobie warunki, w jakich te konwencje się odbywały. Wspomnienia te ogólnie obejmują czas od roku 1928 do współczesnych czasów, kiedy to skończyły się konwencje na wsiach. Autoropatrzność Boża od dawnych wieków zawsze tak było i do tego czasu nic się nie zmieniło, że Boża opatrzność nad jego czuwa ludem, by w sposób prosty, nie jakimś cudem swe charaktery kształtował lud Boży, dlatego różne warunki w życiu musi przejść, aby gdy Pan bramy Królestwa otworzy, lud Boży mógł z radością do niego wejść. Kiedy sięgniemy w głębie historii, to nie spotkamy tam innej teorii. We wspomnianym wyżej temacie, wierzę, że także i dzisiaj, mój bracie, Boża opatrzność wciąż czuwa nad nami, chociaż tak w życiu bywa czasami, że często jakoby wydaje się naiwnie, opatrzność działa nam przeciwnie, lecz doskonałe są wszystkie wyroki Boże, a nie naszej upadłej natury pragnienia, dlatego ten, co zamieszkuje przestworze, swych wyroków i zasad nie zmienia. W swej opatrzności wie, czego nam potrzeba, dlatego często uchyla nam nieba, by nasze potrzeby w pełni zaspokoić, wątpiące uczucia prawdą swą ukoić, otwiera przed nami części swego planu, za co powinniśmy być wdzięcznymi Panu. Wyrywa nas często z objęć tego świata i chociaż w przyszłości wszystkich ludzi zbrata, nam już dziś pozwala cieszyć się z przyszłości, która z wielkiej Bożej wypływa miłości. Dają nam poznać piękny plan zbawienia, w nim są przewidziane różne doświadczenia, byśmy zrozumieli, czym jest grzech i zło, byśmy mogli usunąć z serca wszystko to, co w poświęceniu naszym nam przeszkadza, zapewne również z wolą Bożą się nie zgadza, byśmy rozwinęli w sobie tak wiele miłości, by dążyć coraz bliżej do doskonałości. Kiedy upragniony restytucji czas nastanie, Ty w swej opatrzności uznasz, drogi Panie, swój lud za godnych pracowników swoich, użyjesz do spełnienia cudnych planów Twoich. I to wszystko dzięki opatrzności Twej stać się może, za co niech Ci będzie wieczna chwała, Boże. Anna i Michał Szpunarowie. Jak prawda dotarła w nasze okolice na samym początku, znowu muszę stwierdzić, że nie da się opisać pewnych szczegółów o niektórych zborach bez cofnięcia się w czasie kilka lat przed 39 rok. A nawet ze względu na to, że wydarzenia w niektórych zborach sprzed 39 roku, które zechcę opisać, znam z opowiadania rodziców, którzy poznali prawdę w latach 20., więc może kilka zdań na temat tego, jak w ogóle prawda dotarła w nasze okolice. A także na temat poznania prawdy przez moich rodziców. Otóż przyjechał pewien brat z Ameryki, o bardzo pięknym nazwisku Skowronek. Przywiózł tomy brata Russella i sporo innej literatury. Brat Skowronek, który przyfrunął z tak dalekiego kraju, uścielił sobie gniazdo we wsi Bełżec, która kilkakrotnie była zauważona w obu poprzednich wspomnieniach. Jak to Skowronek, nie usiedział na miejscu, ale zaczął fruwać po okolicy, wyśpiewując cudowną melodię wesołej nowiny o zbawieniu, o Królestwie Bożym, o zmartwychwstaniu, o restytucji i innych pięknych prawdach, gdyż dobrze znał prawdę. Zdobył sobie sporo pilnych słuchaczy i zorganizował kilka zborów. Ta historia o Skowronku to nie jest wymyślona przeze mnie bajka, było to prawdziwe nazwisko, które aż prosiło się, żeby użyć jako metaforę do działalności tego brata. W naszym Jaczowie też kilka osób poznało prawdę. Brat mamy poznał prawdę wraz z żoną, także mój tato i siostra taty. Oboje jeszcze byli w wolnym stanie. Moja mama była bardzo wierną i gorliwą katoliczką, w dodatku fanatyczką. była do tego stopnia fanatyczką, że kiedy jej brat miał na imię Antoni, wołali na niego Antek, zaczął głosić prawdę, szczególnie w rodzinie, a rodzina była duża, to mama postanowiła zabić brata, żeby ta herezja dalej się nie rozszerzała. Pewnego razu wzięła sobie widły, weszła do mieszkania brata ze zdecydowaną myślą jak wyżej. Ale że Antek był dobrze zbudowanym mężczyzną, nie pozwolił sobie zrobić krzywdy, zabrał mamie widły, trzonkiem od wideł porządnie przetrzepał sukienkę od tylnej strony i powiedział, żeby mi to było ostatni raz. I wyprowadził ją z mieszkania. Mama rozgoryczona, że nie udało się jej dokonać tego zamachu, w dodatku została tak znieważona, postanowiła wyjechać z domu, żeby nie słuchać ani nie patrzeć na tę herezję. Tu mała dygresja, znam kilka osób, a szczególnie sióstr, które musiały usunąć się, a czasami wręcz uciekać z domu ze względu na umiłowanie prawdy. Tu natomiast ucieczka przed prawdą, ciekawy kontrast. Zrealizowała to swoje postanowienie i wyjechała do Lwowa. Poszukała sobie pracy jako służąca. Kilkakrotnie zmieniała pracę, bo mama chciała codziennie chodzić do kościoła, co niedzielę do spowiedzi, a nie wszędzie jej na to pozwalano. Nareszcie znalazła taką pracę, gdzie wszystkie jej potrzeby duchowe zostały uwzględnione. Została przyjęta w tej rodzinie nie tylko jako służąca, ale prawie jak członek rodziny. Mama była bardzo inteligentną dziewczyną, miała ukończoną szkołę podstawową z celującymi ocenami, była dobrze wychowaną, zasady moralne były u niej na wysokim poziomie i chyba za to ta rodzina tak ją doceniła. To byli też bardzo inteligentni ludzie. Tylko ta nadgorliwość religijna aż do stopnia fanatyzmu była, że tak powiem, wadą mamy. Bóg jednak widząc jej szczere chęci użył sposobu, żeby ją z tego wyciągnąć. Sposobu, który okazał się w pełni skuteczny. Muszę przyznać, że brakuje mi słów, żeby właściwie odtworzyć to bezprecedensowe wydarzenie tak, aby nie było zbyt rażące. Pewnej niedzieli mama według zwyczaju poszła do kościoła, w odpowiednim momencie podeszła do konfesjonału, chcąc przystąpić do spowiedzi. Była jak najbardziej do tego usposobiona. Jednak ten ksiądz i akurat w tym czasie był nie w dyspozycji, był w dość poważnym stanie nieważkości. To też kiedy mama pochyliła głowę do konfesjonału, żeby wyznać przed księdzem co miała na sercu, stało się coś nieoczekiwanego a zarazem potwornego. Ksiądz przesunął się bliżej mamy, wziął ją ręką za szyję i powiedział trochę splątanym głosem: jesteś piękną dziewczyną. Nie opowiadaj mi tu bajek, tylko umówmy się na spotkanie o tej godzinie w tym miejscu. Tam ci wiele rzeczy wyjaśnię, ja przyniosę dobrą wałówę i spędzimy mile czas. Słowa te były jakby jakieś ciężkie narzędzie uderzające mamę w głowę. Wyrwała się z tego objęcia, osunęła się z wrażenia, szybko jednak wstała, oparła się o jakąś poręcz czy ścianę, żeby dojść do siebie, bo dostała silnego zawrotu głowy. Po krótkim uspokojeniu się szybko wybiegła z kościoła i pobiegła do parku, który był w pobliżu. Usiadła na ławce i dość długo płakała, nie mogła się uspokoić. Bez przerwy przesuwały się przez jej umysł słowa jej brata Antka, który mówił, że nie wszyscy księże są tacy święci jak udają i wiele innych niezbyt pochlebnych opinii na temat kościoła. Pojawiły się zaraz wyrzuty sumienia, że Antek mówił prawdę, a ona chciała go zabić. Mama opowiadała, że jakby przejrzała na oczy widząc w kościele coraz więcej nieprawidłowości czy niedorzeczności, których wcześniej nie dostrzegała. Te rozpamiętywania zajęły jej kilka godzin. Zapomniała o swoich obowiązkach. Kiedy wróciła do domu, rodzina ta była bardzo zaniepokojona, co się z Hanią stało, tak mama miała na imię. Mama jednak nie zdradziła szczegółów, rodzina widząc jej opłakany stan, podpuchnięte oczy i to, że jest cała roztrzęsiona, koniecznie chciała wiedzieć, co się stało. Mama jednak obmyśliła inną wersję wydarzeń i zaspokoiła ciekawość jej państwa. Mama powiedziała, że otrzymała bardzo przykrą wiadomość z domu i w związku z tym musi natychmiast wracać do domu. Prosiła, żeby ją nie wypytywali, co się stało, że to dla niej zbyt bolesne. Przeprosiła ich, że tak nagle ich musi opuścić i że z wielkim smutkiem ich opuszcza. Podziękowała, że ją tak dobrze traktowali, spakowała się i natychmiast wróciła do domu do Jarczowa. Pierwsza zaszła do brata Antka, rzuciła mu się na szyję przepraszając za to, co chciała zrobić i za to, co zrobiła, opowiedziała mu, co ją spotkało i że dopiero teraz zrozumiała, że wszystko, co Antek mówił, było prawdą. A Antek powiedział dzięki Bogu, że znalazł sposób, żeby cię wyciągnąć z tego Babilonu. Od tej pory mama zaczęła chodzić do zboru, poświęciła się i przez resztę życia cieszyła się cudownymi obietnicami Słowa Bożego. Bardzo spokojnie zakończyła swój bieg, mając 89 lat w oczekiwaniu spełnienia się tych obietnic. Sprawdza się tekst, który mówi, że nikt nie przyjdzie do mnie, jeśli go ojciec mój nie pociągnie. Jana 6:44. A jeśli Bóg kogoś pociągnie, to stworzy warunki do poznania prawdy. Dość długa historia, ale myślę, że warta zanotowania. Oboje rodzice byli bardzo gorliwi w prawdzie, korzystali z każdej możliwej społeczności, także z konwencji, więc mieli na swoim koncie wiele różnych wrażeń, które opowiadali dzieciom czy wnukom, stąd też niektóre, które zapamiętałem, opisuję. Muszę nadmienić, że opisane tu wydarzenia szczególnie miały miejsce we wschodniej Polsce. Na pewno wiele różnych wydarzeń miało miejsce w innych częściach Polski, które nie mogą tu być ujęte, bo ich nie znam. Pierwsze doświadczenia między braćmi. Kosina Kasprzykowski. Bardzo krótko po poznaniu prawdy i pobraniu się przez rodziców miały miejsce bardzo przykre doświadczenia między braćmi. W tym czasie przedstawicielem ruchu w Polsce był brat Kasprzykowski. Był pewien brat o nazwisku Kosina, nie wiem dokładnie, ale chyba był ewangelistą, a może nawet pomocniczym pielgrzymem, wiem na pewno, że służył wykładami w zborach, również na konwencji. Brat ten zwrócił uwagę na pewne nieprawidłowości Kasprzykowskiego w jego pracy na rzecz ruchu. Brat Kosina był bardzo zdolnym i bardzo gorliwym, ale też bardzo prostym człowiekiem i nie potrafił właściwie i skutecznie udowadniać swoich racji. Pierwsze choć bez skutku powiadomił brata Johnsona. Potem zaczął ostrzegać braci, że zanosi się na coś niedobrego. Jego ostrzeżenia w większości nie były i poważnie potraktowane. Pewnego razu, nie pamiętam daty, w Łosimcu urządzono chyba taką lokalną konwencję z pobliskich zborów. Na tych zebraniach służyło trzech mówców: bracia Bowak, Brąboszcz i Kosina. Brat Kosina w wykładach bardzo ostro zaatakował i Kasprzykowskiego i tych, którzy usiłowali go bronić. Z kolei Bobak i Brąboszcz dali odwet bratu Kosinie, a że byli bardzo dobrzy mówcy, tym bardziej, że współpracowali z Kasprzykowskim, to czuli się bezpieczni. To też często, nie przebierając w słowach, bardzo znieważyli brata Kosinę przed braćmi. Bracia, uczestnicy tych zebrań, nie bardzo byli w stanie zająć jakieś konkretne stanowisko w tej sprawie. Brat Kosina został do tego stopnia poniżony, że bracia po prostu odstąpili od niego. Po skończonych zebraniach nikt z bratem Kosiną nie rozmawiał, został sam bardzo przygnębiony. Usiadł sobie na takim klocku drzewa, który leżał na podwórku. Mama opowiadała, że miał usta bardzo spieczone, ale nikt mu nie podał nawet kubka wody dla orzeźwienia, siedział tak jakiś czas zamyślony. Moja mama była zawsze czuła na każdą, nawet najmniejszą krzywdę, nie podobało jej się takie potraktowanie brata Kosiny. W ogóle od początku nie podobało się jej zachowywanie się między braćmi Bobaka i Brąboszcza. Podejrzewała, że coś tu jednak jest nie w porządku. Podeszła więc do brata Kosiny, usiadła przy nim, zapytała, czy ma kwaterę na noc, bo zauważyła, że bracia go tak opuścili. Odpowiedział, że na razie nie wie, co ma zrobić, więc mama powiedziała: bracie, jeżeli dałbyś radę pójść 20 km, bo tak daleko mieszkamy, to my z przyjemnością ciebie zapraszamy. Idziemy do domu sporą grupą braci, to jak się czujesz na siłach, chodź z nami. U nas możesz trochę pobyć, odpocząć, ochłonąć z tych przykrych wrażeń. My niedawno poznaliśmy prawdę, mamy dużo pytań, porozmawiamy na spokojnie, a ty, bracie, odpoczniesz. Chętnie zgodził się pójść. Rodzice mieszkali jeszcze w rodzinnym domu mamy, jeszcze nie mieli swojego domu. Rodzina mamy nie była przeciwna, więc rodzice mogli sobie pozwolić na gościnne brata Kosiny. W środku tygodnia przyszedł posłaniec z Łosimca z wiadomością, że w niedzielę przyjdą bracia z Łosimca i niektórzy z naszego zboru, i żeby urządzić u nas zebranie, a brat Kosina niech usłuży wykładami. Choć nie było za wiele miejsca w mieszkaniu na zebranie, rodzina mamy zgodziła się, że wyniosą jakieś meble na czas zebrania i zrobią więcej miejsca i niech zebranie się odbędzie. Bracia w Łosimcu po tym przykrym zajściu przemyśleli wszystko i doszli do wniosku, że pomimo tego, że sprawa Kasprzykowskiego nie jest jasna, trudno dopatrzeć się racji, to jednak bardzo niedobrze potraktowali brata Kosinę i należy go przeprosić i spokojnie poczekać, aż pan sprawę wyjaśni. Tak też się stało. Przyszło sporo braci, nasi jarczowscy też przyszli, przeprosili brata Kosinę i poprosili, żeby braciom usłużył. Brat Kosina był już wypoczęty, więc spokojnie usłużył dwoma wykładami. Po zebraniu okazało się, że siostry mamy zrobiły mamie niespodziankę. Postawiły dla wszystkich dobry obiad, o czym mama wcześniej nie wiedziała. Potem jeszcze trochę porozmawiali i bracia się rozeszli, a brat Kosina został jeszcze tydzień. Dalsze losy brata Kosiny nie są mi dokładnie znane. Już z późniejszych opowiadań to nie od rodziców wiadomo mi, że brat Kosina przeszedł jeszcze bardzo ciężkie i przykre doświadczenia. Były to prawdopodobnie bardzo drastyczne doświadczenia, jednak dokładnie ich nie znam, więc nie mogę tego opisać. Sprawa Kasprzykowskiego z czasem się wyjaśniła, co jest już opisane w teraźniejszej prawdzie w starych numerach, więc nie ma już potrzeby tych spraw opisywać. Był to okres bardzo przykrych doświadczeń w całym kraju, nastąpił podział, wielu braci poszło z Kasprzykowskim, a wielu zostało przy bracie Johanssonie. Przedstawicielem na miejsce Kasprzykowskiego, który został odwołany, został brat Stachowiak. To byłoby tyle, co byłem w stanie opisać z pierwszych doświadczeń moich rodziców i nie tylko zaraz po poznaniu prawdy. Miało to miejsce w drugiej połowie lat 20. Ostatnia konwencja w Polsce z udziałem brata Johanssona przed 1939 rokiem. Przy okazji wspomnę o przedwojennych konwencjach w Polsce z udziałem brata Johanssona. Na podstawie dostępnej mi statystyki to brat Johansson był 8 razy w Polsce. 7 razy przed II wojną światową, za każdym razem był we Lwowie, gdyż w tym czasie Lwów należał do Polski. 8 raz był zaraz po wyzwoleniu w 1946 roku, o czym jest wzmianka we wspomnieniach z okresu II wojny światowej. W tej chwili będzie nas interesować ostatnia konwencja przed wojną z udziałem brata Johanssona. Według dostępnej mi statystyki miała ona miejsce w 1937 roku. Paules.L. Johansson w wieku 57 lat, 1930 rok. Nie pamiętam dokładnie, czy byłem na tej konwencji, czy nie, ale miałem już wtedy 7 lat. Wydarzenia, jakie miały miejsce w tym czasie, choćby nawet z opowiadania, tak mi utkwiły w pamięci, że byłbym skłonny spierać się, że tam byłem i to wszystko widziałem. Było to tak ciekawe wydarzenie, że naprawdę warte jest zapisania, choćby to było tylko moją wyobraźnią powstałą z opowiadania rodziców. Jest to jednak w pełni wiarygodna rzeczywistość. Była to konwencja w Łosimcu u Braterstwa Motyków w części Łosimca Kniazie. Bracia zbudowali tam taką prowizoryczną salę, dach pokryto słomą jak wszystkie inne budynki. Ustawili ławki z desek na drewnianych klockach, wszystko było przygotowane. Była piękna słoneczna pogoda i rano miała się rozpocząć konwencja. Nad ranem jakiś dobroczyńca podpalił tę nowo wybudowaną salę. Ponieważ dach był słomiany, to moment i było po sali. Była to niesamowita przysługa. Powstał problem, nic innego nie było przygotowane na ten cel. U Braterstwa Motyków był duży sad drzew owocowych, krzewów porzeczki i agrestu. Drzewa były już starsze, miały rozłożyste gałęzie dające dużo cienia i w dodatku była piękna pogoda. Sad był dobrze utrzymany, między drzewami wszędzie była zielona trawa, więc ktoś padł na genialny pomysł, żeby konwencja odbyła się w tym sadzie w cieniu drzew. Tak też się stało. Bracia na prędce zrobili podwyższenie z desek, postawili stół, brat Johansson był wysokim mężczyzną, więc nie było problemów z jego widocznością. Tak więc konwencja odbyła się na świeżym powietrzu. Nie pamiętam, ile dni trwała ta konwencja, tak czy inaczej była to wyjątkowa konwencja. Brat Johansson podobno był zachwycony tymi warunkami. Teraz jeszcze krótki fragmencik z zakończenia konwencji, który będzie w pewnej mierze rzutował na wydarzenia w czasie okupacji, dlatego musiałem przywołać to opisane wydarzenie. Na zakończenie konwencji brat Johansson odmówił długą modlitwę, w dodatku w bardzo ciekawej pozycji ciała. W pozycji bardzo pochylonej, z ramionami wyciągniętymi do przodu na całą długość ramion, z głową ukrytą w ramionach. Była to tak zwana modlitwa kapłańska. Nie wiem kto, kiedy i na jakiej podstawie ta nazwa powstała, niemniej jednak taka nazwa miała miejsce. Podczas tej modlitwy brat Johansson prosił m.in. o błogosławieństwo dla tej okolicy. Okazało się, że w konwencji uczestniczył też ksiądz z łosinieckiej parafii. Był po cywilnemu. Podczas tej modlitwy, w momencie, w którym brat Johansson prosił o błogosławieństwo dla tej okolicy, ksiądz z donośnym głosem powiedział: Boże, błogosław i mnie w tej okolicy. Bracia miejscowi nawet nie zauważyli jego obecności, ale gdy tym donośnym głosem zwrócił na siebie uwagę, to byli bardzo zaskoczeni jego postawą. Była to naprawdę bardzo bogata konwencja w nietypowe wydarzenia. Tu jeszcze tylko króciutko wspomnę, że ksiądz ten był w Osimcu 40 lat na swoim probostwie. Przez te wszystkie lata był w bardzo zażyłych stosunkach z braćmi, tym samym i cała wieś miała lepszy stosunek do braci jak w innych miejscowościach. Ksiądz ten nazywał się Krupa. Jeszcze kilka razy będę go przywoływał jako bohatera tego opisu. Doświadczenia na konwencji w Biszczy. Opiszę jeszcze inną konwencję z lat 30. Dokładnej daty nie pamiętam, za to pamiętam, że mama była na tej konwencji i wróciła do domu z dużą raną na głowie. Była to konwencja w miejscowości Biszcza, wieś około 70-80 km od nas. Konwencja odbywała się w stodole. Służył na tej konwencji brat Bielec z Lwowa, pielgrzym pomocniczy. Zginął podczas bombardowania przez Niemców Lwowa w 1939 roku. Brat Bielec był niskiego wzrostu, miał czarne ubranie, białą koszulę. Dawniej bracia nie znali i nie nosili krawatów. Brat Bielec miał wyłożony kołnierzyk na marynarkę i tym bardziej podkreślał swą osobowość. Właśnie służył wykładem, kiedy miało miejsce wydarzenie, które na pewno nas zainteresuje. Ksiądz z miejscowej parafii po nabożeństwie w kościele zorganizował swoich wiernych i jakby w procesji idąc na czele przeszli na miejsce konwencji. Wrota stodoły były szeroko otwarte, bo to było jedyne źródło światła na salę. Brat Bielec stał na takim dużym okrągłym klocku drzewa, gdyż jak już wspomniałem był niski i mało byłoby go widać zza stołu. Ksiądz kazał swoim dobrze przyjrzeć się tej sylwetce i w czasie akcji starać się go zabić. Kiedy procesja podeszła pod stodołę, ksiądz wszedł do stodoły i donośnym głosem powiedział: przyszedłem po swoje owieczki. Więc brat Bielec przerwał mowę i odpowiedział: księdzu, proszę zabrać swoje owieczki, jeśli tu są, a nasze zostawić w spokoju. Tu krótka uwaga: w tym czasie każda konwencja, gdyż to było publiczne zgromadzenie, musiała być zgłoszona do władz danej okolicy i władze dawały z urzędu ochronę. Tak było i w tym przypadku, to też na sali był policjant z karabinem. Po oświadczeniu brata Bielca ksiądz jakby się zdenerwował i kazał zamknąć stodołę. Wrota zamykały się z zewnątrz, szybko podskoczyło kilku mężczyzn i wrota zamknęli. Policjant wziął karabin do rąk, zarepetował, pasek ściągnął pod brodę, coś powiedział do księdza, ale ksiądz nie zwracał na niego uwagi. Kiedy wrota zamknięto, cała konwencja była uwięziona. Blokada wrót była z zewnątrz, więc od wewnątrz nie można było wrót otworzyć. Na zewnątrz ksiądz ze swoimi ludźmi naradzali się, co teraz zrobić, żeby tę herezję zniszczyć. Ktoś zasugerował, żeby stodołę podpalić, ale to był zbyt ryzykowny pomysł, bo w pobliżu stały inne zabudowania też kryte słomą, więc duża część wioski mogłaby pójść z dymem. Padł inny pomysł, żeby zawalić tę stodołę, ale stodoła była tak mocno zbudowana, że nie było żadnych szans jej zawalenia pomimo dużego wysiłku wielu ludzi. W międzyczasie brat Bielec zszedł z podwyższenia, biały kołnierzyk od koszuli schował pod marynarkę, wmieszał się między braci tak, że obcy nie mieli żadnych szans rozpoznać go. Tym sposobem chyba uniknął śmierci. Po długiej chwili nieudanych prób postanowiono otworzyć wrota. Na zewnątrz w uliczce prowadzącej do stodoły ustawił się po obu jej stronach szpaler parafian, a ksiądz stał z boku koło stodoły. Każdy z parafian miał w ręce jakieś narzędzie do uderzenia, sztachet z płotu, czy kiję. Wreszcie ksiądz kazał wszystkim wychodzić ze stodoły. Bracia nie spieszyli się z wychodzeniem, widząc, co ich czeka na zewnątrz. Ksiądz jednak powiedział, że jak nie wyjdą, to oni wejdą do stodoły. Tu zanosiło się na walkę wręcz, co było sytuacją nie do pomyślenia. Policjant też powiedział: proszę państwa, jestem sam, więc nic nie poradzę, strzelał do ludzi nie będę, więc proszę wychodzić. Właściwie to nic dziwnego, że policjant ostro nie zareagował, bo wiadomo, bracia tak czy inaczej rozejdą się w swoją stronę, a policjant pozostawał w tej miejscowości na swoim posterunku. Gdyby stanął na poziomie zadania, to mogliby mu potem wyrządzić krzywdę. Więc bracia zdecydowali się wyjść obojętnie na skutki, które były dość przykre, a dla niektórych bardzo bolesne. Kiedy bracia weszli w szpaler tych niegodnych mienia chrześcijan, posypało się razy tych narzędzi chrześcijańskiej miłości. Bili braci jak tylko mogli, a pasterz z zadowoleniem przyglądał się tej uczcie miłości, wypatrując pilnie tego, którego zamierzali zabić. Bielec tak się zamaskował, że nie byli w stanie go rozpoznać. Większość braci została dotkliwie pobita. Ksiądz zarządził koniec akcji, oprawcy porzucali swoje narzędzia i znowu jak procesja z księdzem na czele odeszli z tego miejsca zadowoleni, że udało im się poskromić heretyków. Bracia po odejściu tej hałastry udzielali sobie wzajemnie pomocy, wielu bardzo krwawiło, bo mieli dość głębokie rany. Inni byli tylko boleśnie pobici. Bracia starali się osłaniać siostrę w tej akcji, to też więcej braci było poturbowanych jak sióstr, jednak niektórym też się dostało. Moja mama też wróciła do domu z dość głęboką raną. Coś sobie przypominam z opowiadania mamy, że w tym dniu już nie było dalszego ciągu konwencji. Wszyscy uczestnicy przeszli do sąsiedniej wioski Oprza. Tam też były rodziny braci i tam były jeszcze wykłady i zakończenie konwencji bez przeszkód. O jakże odmienna była postawa dwóch księży jednego kościoła, księdza Krupy z Łosimca i księdza Zbiszczy. Jest to relacja mojej mamy, która była uczestnikiem tych wydarzeń, więc dla mnie jest w pełni wiarygodna i dlatego, jak to się często mówi, z czystym sumieniem to opisuje. Warunki w zborach podczas okupacji. Teraz mogę przejść do zaspokojenia ciekawości warunków zborowych podczas okupacji. Różnie to bywało w różnych okolicach. To zależało dużo od postawy księży i od społeczeństwa danych miejscowości. Te postawy były różne, to i warunki zborowe różnie się układały. My należeliśmy do zboru Jaziarnia, to była mała kolonia, w której mieszkał pielgrzym pomocniczy naszego ruchu Jan Kuc. Dzisiaj znana jest we Francji rodzina Kuców. Ulotka bieżący rok. Jana Kuca 4000 zł nagrody. Był przewodniczącym zboru, więc w tej miejscowości zbór był zarejestrowany. Do tego zboru należeli bracia z Bężca, z Tomaszowa, Rudy Wołowskiej z tak zwany Rudki. W naszej miejscowości, także w okolicznych wioskach podczas okupacji, oprócz nas żadnego braterstwa nie było. Chociaż wspominałem, że w naszym Jarczowie poznało prawdę wiele osób, jednak kilka rodzin wyjechało, niektóre starsze osoby zmarły, a jeszcze inne zobojętniały tak, że zostaliśmy sami. W czasie okupacji w roku 1941 albo 1942 do sąsiedniej wioski przyjechali braterstwo woźniccy, rodzice brata Piotra Woźnickiego z trójką dzieci, z Piotrem i dwiema jego siostrami. Już nawet imion ich nie pamiętam. Ci braterstwo też dołączyli do naszego zboru i w ten czas u nas w Jarczowie częściej bywały zebrania. Siostra Woźnicka nie mogła daleko iść, a do nas mieli najbliżej. Oczywiście Piotr pod nieco despotycznym naciskiem ojca też bywał na zebraniach. Piotra jeszcze wtedy prawda nie interesowała. Na zebraniu zamiast patrzeć do Biblii patrzył na zegar, kiedy zebranie się skończy. Przepraszam brata Piotra za to podsumowanie. Brat Woźnicki ojciec był nauczycielem i był zatrudniony w szkole w tej miejscowości. Tam też otrzymał mieszkanie służbowe. Stąd też moja bardzo bliska znajomość z dzisiejszym bratem Piotrem Woźnickim. Później nie mogliśmy już urządzać zebrań w Jarczowie z powodu osiedlenia w naszej miejscowości Volksteutschy z Rosji. Jednak nie w tym, to w innym miejscu zebrania regularnie się odbywały. Drugim najbliższym zborem był zbór w Łosińcu. Łosiniec to dość duża wieś wśród lasów, tak, że oprócz partyzantów nikt tam się nie pojawiał. Chociaż było pewne zagrożenie, gdyż Łosiniec był blisko strategicznej trasy kolejowej, którą partyzanci za wzięcie sabotowali. Więc Niemcy starali się przeciwdziałać temu i miały miejsca pewne represje na ludności cywilnej. Nie miało to jednak nic wspólnego z działalnością zboru. Niemniej, bracia musieli być ostrożni i były takie momenty, że oficjalnych zebrań nie było, ale jak to się mówi, pokątnie raz w jednym, a raz w drugim miejscu, można powiedzieć, że zebrania zawsze się odbywały. Różnie bywało w różnych okolicach. Pewien w pełni wiarygodny partyzant Zak opowiadał, że pewien ksiądz sugerował partyzantom, żeby postarali się zlikwidować tych innowierców. Partyzanci się jednak na to nie zgodzili, że oni walczą z wrogiem ojczyzny i nie są na takie usługi. Widocznie ten ksiądz był takiego usposobienia jak ten ksiądz w Biszczy, który też chciał herezję zniszczyć. Tu muszę przywołać księdza Krupę z Łosimca, który w 1937 roku na konwencji z udziałem brata Johansona podczas modlitwy głośno prosił o błogosławieństwo dla siebie w tej okolicy. Chcę tu przytoczyć zupełnie podobną sytuację dotyczącą likwidacji innowierców, ale o odwrotnym źródle działania. Jakaś grupa nieodpowiedzialnych fanatyków katolickich, niby partyzantów, ale nie tak zdyscyplinowanych jak ci pierwsi, sama podjęła decyzję, żeby wymordować wszystkich innowierców. Łosiniec zamieszkiwało mieszane społeczeństwo, było dużo rodzin ukraińskich. Z braci była chyba większość ukraińskich rodzin czy też rodziny mieszane. Grupa ta postanowiła wywołać jakąś awanturę między Ukraińcami i Polakami i przy okazji wykonać swoje niecne zamierzenia. Zanim podjęli się wykonać ten czyn, udali się do księdza Krupy w tej sprawie, co on na to powie. Ksiądz Krupa prawdopodobnie miał odpowiedzieć: jeżeli któremuś z badaczy włosy z głowy spadnie, to ja pierwszy was zdradzę. W żadnym wypadku nie wolno wam tego zrobić. Wystraszyli się i odeszli od tego zamiaru. Do końca okupacji nie było już większych problemów. Właśnie w tym czasie mieszkaliśmy w Osimcu na uciekinierce u braterstwa Mikułów, którzy też byli ukraińską rodziną. Ta relacja nie pochodzi od moich rodziców, ale od pewnego brata z Osimca. Najprawdopodobniej był to brat Niedbała. On mi wiele rzeczy opowiadał. Ten brat mieszkał po sąsiedzku z księdzem Krupą, to też miał z nim najwięcej kontaktów. Relacja między nimi była taka, że brat Niedbała mówił do księdza: księże proboszczu, a ksiądz Krupa do brata Niedbały: księże biskupie, tłumacząc się, że wiedza brata Niedbały jest o tyle wyższa od jego, o ile wyższy jest biskup od proboszcza. To by było tyle, jeśli chodzi o moją wiedzę na posiadany temat, jeśli tu nie ma jakichś pomyłek. Wydarzenia sprzed wojny zaczerpnąłem od moich rodziców, być może nie tylko, a w czasach okupacji już bywałem na zebraniach i w naszym zborze i w Osimcu także, i wszyscy bracia byli mi dobrze znani i niektóre wydarzenia. Na konwencji w czasie żniw po zebraniach uczestnicy konwencji pomagali miejscowym braciom przy żniwach. Na zdjęciu konwencja w parach. Bracia i siostry robią tak zwany powrósła ze słomy do wiązania zboża w snopki. Pierwsza konwencja w Osimcu po wyzwoleniu z udziałem brata Johnsona. Teraz może nieco o wydarzeniach po wyzwoleniu. W moich wspomnieniach z II wojny światowej bardzo króciutko nadmieniłem o tej pierwszej konwencji. Tutaj nieco poszerzę ten temat, bo wiele wydarzeń w tym czasie po prostu na to zasługuje. Rok 1946. Jak już wcześniej wspomniałem, konwencja ta odbyła się w szkole. Kierownik szkoły wraz ze swoją żoną, która również była nauczycielką w tej szkole, oddali braciom klucze do całej szkoły i od swojego mieszkania z przeznaczeniem dla brata Johnsona. Sami gdzieś sobie wyjechali, bo to były wakacje. Tu muszę znowu przywołać księdza Krupę. Ksiądz Krupa na czas konwencji zamknął kościół i sam też gdzieś się ulotnił. Kościół był około 300 metrów od szkoły. Kiedy zauważono, że kościół zamknięty, to wiele osób przyszło do szkoły na konwencję tak, że zrobiło się dość ciasno na sali. Niektórzy z tych przypadkowych uczestników, widząc, że jest tak dużo osób braci, nawet zatroszczyli się, czy bracia Osinieccy dadzą radę wyżywić tyle osób. Więc na drugi dzień przynieśli sporo produktów żywieniowych, takich jak pieczywo, nabiał, warzywa. Także bracia byli wprost zaskoczeni postawą tych światowych ludzi. Tu można śmiało stwierdzić, że taką postawę tych ludzi należało zawdzięczać księdzu Krupie, który nie nastawiał ludzi przeciwko braciom, ale raczej odwrotnie. Brat Johnson bardzo się interesował całą organizacją konwencji. Zaszedł też na zaplecze do magazynu, spojrzał na zapasy. Wszedł też do kuchni, były tam dwa duże miedziane kotły do gotowania, że wyglądały jakby były ze złota, niklowane chochle i inny rzucający się w oczy sprzęt. I tu duże zdziwienie, skąd bracia mają taki sprzęt. A to były i pozostałości po wojnie, po polskim wojsku, które właśnie tam w lasach się rozbroiło. Kiedy brat Johnson zajrzał do kuchni, to zauważył, że siostry obierają ogórki na mizerię. Brat Johnson zaraz zwrócił siostrom uwagę, mówiąc: no tak, to co najwartościowsze dacie świnkom, a tą resztę mniej wartościową postawicie nam na stół. Wybrał sobie dorodnego ogórka, wytarł ścierką i schrupał całego z łupiną i powiedział: ja proszę na stół ogórki nieodbierane. Siostry nieco zarumienione przyrzekły mu, że tak zrobią. Tłumaczył z niemieckiego brat Stachowiak. W drugim dniu, kiedy było najwięcej uczestników, po którym się zakończonym zebraniu, brat Johnson szybko wyszedł do wyjściowych drzwi, stanął w przejściu i z każdym wychodzącym przywitał się, podając rękę. Z niektórymi zamienił też kilka słów. Kiedy podszedłem do brata Johnsona, podałem mu rękę, uścisnął znacząco i zapytał, ile mam lat. Odpowiedziałem, że 16, a on znowu zapytał, trzymając mnie za rękę, czy już jestem po symbolu. Odpowiedziałem, że jeszcze nie. Więc zapytał, dlaczego. Powiedział, że niektórzy poświęcili się w dużo młodszym wieku. Trochę zawstydzony powiedziałem, że to były czasy wojny, okupacji i nie było odpowiednich okoliczności, że teraz już będzie inaczej. Jeszcze raz uścisnął rękę, drugą ręką poklepał mnie po ramieniu i powiedział: niech ci Bóg błogosławi. Bardzo doceniłem to błogosławieństwo. To była pierwsza po wojnie, a zarazem ostatnia wizyta brata Johanssona w Polsce. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewien aspekt polityczny tej wizyty brata Johanssona. Brat Johansson przyleciał do Polski samolotem. Opowiadał, że pierwszym obywatelem polskim, jakiego ujrzał na lotnisku wysiadając z samolotu, był młody chłopiec, 10-12 lat. Był z jedną nogawką od spodni udartą wyżej kolana, druga była rozerwana, koszula była bardzo podarta, jednym słowem wielkie ubóstwo i nędza. To też kiedy miał spotkanie z polskimi władzami w Warszawie, to wyraził się, że Ameryka powinna nie pożyczyć Polsce ileś tam tysięcy dolarów, a dać i to dwa razy więcej. Ówczesnym władzom bardzo spodobało się takie stanowisko brata Johanssona. Ameryka w tym czasie obiecała Polsce pożyczkę w jakiejś wysokości, a brat domagał się pomocy, a nie pożyczki. Prawdopodobnie brat Johansson interweniował w tej sprawie do rządu amerykańskiego, ale nie wiem z jakim skutkiem. Za to nasze władze bardzo przychylnie potraktowały brata Johanssona i pozwoliły na urządzenie 7 konwencji. Zorganizowana konwencja, która się nie odbyła, może opiszę jeszcze wydarzenie, które miało miejsce też w Łosińcu, tylko nie pamiętam daty, to były lata 50, a może nawet koniec 40. To mniej ważne, ważne samo wydarzenie. W Łosińcu miała odbyć się konwencja u braterstwa Kudybów. Wszystko przygotowano, dużą stodołę przystosowano na salę, ustawiono siedzenia z desek sosnowych, zapach żywicy aż przyciągał, żeby na nich usiąść. Ściany przystrojono świeżymi gałązkami świerkowymi, co jeszcze zwiększało atrakcyjność tego szczególnego miejsca. Zrobiono mocne podwyższenie, na którym stał duży stół z podstawką dla mówcy, obok której po obu stronach stały piękne bukiety kwiatów. Obok tej niezwykłej sali stała druga stodoła należąca do braterstwa Fetczynów. Też została uprzątnięta, ustawiono prowizoryczne stoły. Były to szerokie deski umocowane na wbitych głęboko w ziemię drewnianych palach. Obok stołów po obu stronach zrobiono siedzenia też z desek umocowanych na palach wbitych w ziemię, żeby się nie kołysały podczas spożywania posiłków. Była to bardzo atrakcyjna stołówka. Wszystkie deski były obite papierem przypinanym pineskami. Na stołach też były tu i tam porozstawiane małe bukiety kwiatów. Obok stołówki, w bezpiecznej odległości od zabudowań, które były kryte słomą, była postawiona prowizoryczna kuchnia. Stały tam 4 kotły do gotowania potraw, były to zwyczajne gospodarskie parniki użyte do naszych celów. Były i przygotowane spore zapasy żywności, wędliny wyrobione we własnym zakresie, chleb z piekarni oraz niezbędne artykuły do kuchni. Prowizoryczna stołówka. Przyjechało dość dużo braci z różnych stron Polski. Na noclegi bracia byli rozlokowani między miejscowych braci, na ile było miejsca to w mieszkaniach, a pozostali w stodołach na sianie lub słomie. Było ciepło, więc nie było żadnego problemu. Dlaczego opisuję w tak drobnych szczegółach? Choćby dlatego, żeby obecne pokolenie mogło sobie choć w jakimś stopniu wyobrazić, jak wyglądały kiedyś konwencje na wsiach. Były to warunki zupełnie inne jak dzisiaj. Nie wiem, ile osób by się zdecydowało pojechać na taką konwencję z hotelami na słomie, bez odpowiedniego zaplecza sanitarnego, bez bieżącej wody i ciepłej, i zimnej. W ogóle nie wiem, czy wolno by było urządzić tak liczebną konwencję jak dzisiejsze w tak prymitywnych warunkach. Dlatego chociaż już nie można przeżyć takich warunków, to można je sobie wyobrazić, mając taki szczegółowy opis. Wrócę jednak z powrotem do tej nieodbytej konwencji. Rano podano śniadanie, bracia byli zachwyceni tak wspaniale przygotowaną salą i stołówką. O umówionej godzinie o 9:00 czy o 10:00 miała rozpocząć się konwencja. Niestety nie rozpoczęła się i nie odbyła się. Był to nigdy wcześniej ani nigdy później niespotykany zawód. Dlaczego? Co się stało? W tych czasach trzeba było nie tylko zgłosić konwencję do władz powiatowych, ale trzeba było otrzymać zezwolenie na urządzenie konwencji. Takie zezwolenie wydawał Urząd Bezpieczeństwa UP w Tomaszowie Lubelskim. Kiedy został wniesiony wniosek o zezwolenie do UP, przyjęto wniosek i powiedziano, że możecie się przygotowywać, a my sami wam przywieziemy odpowiedź i przy okazji sprawdzimy warunki, w jakich to się odbędzie. Jednak do ostatniej chwili nikt z UP nie pojawił się. Na wniosku był dokładny program konwencji, więc dobrze wiedzieli, o której godzinie konwencja ma się rozpocząć i może na pół godziny przed rozpoczęciem przyjechało japem 3 ubowców z odmownym pismem, że UP nie wyraził zgody na urządzenie konwencji. Tym samym nie może się ona odbyć. Należy natychmiast wszystkim uczestnikom rozjechać się. Nie pomogły żadne błagania, jeszcze zagrozili aresztowaniem za nielegalne zgromadzenie tylu ludzi. W tej sytuacji brat Stachowiak, który przewodniczył o umówionej godzinie zamiast otworzyć konwencję, wyszedł na mównicę i ogłosił jej rozwiązanie. To było naprawdę bardzo przykre doświadczenie. Bracia jednak nie chcieli całkiem zrezygnować z konwencji. Niedaleko Lublina był zbór dominów przy trasie kolejowej biegnącej około 2 km od Łosińca. Ktoś z braci, nie wiem czy ze zborą z Dominowa czy ktoś inny, wpadł na pomysł, żeby po cichu przenieść całą konwencję do Dominowa. Część braci pojechała pierwszym pociągiem, pozostali goście rozeszli się do braci w Łosińcu, a potem znowu grupa braci poszła do drugiego pociągu tak, żeby naraz wszyscy nie zjechali się do Dominowa. Bracia ze zboru lubelskiego zabrali część braci ze sobą na noc do Lublina, a rano pociągiem bez problemu dojechali sobie do Dominowa. To było niedaleko, a w ten czas kursowało sporo pociągów. W Łosińcu w międzyczasie bracia popakowali wszystkie zapasy żywności, załadowali na wóz i zawieźli do wieczornego pociągu, gdyż tak było najbezpieczniej. Wszystko zostało przewiezione do Dominowa. Bracia w Dominowie nocą przygotowali miejsce na zebrania i przez 2 dni była konwencja w Dominowie zamiast w Łosińcu. Było to trochę pod strachem, ale na szczęście odbyło się bez żadnych przeszkód. Może trochę za dużo się rozpisałem, ale inaczej nie potrafiłem tego wydarzenia ująć. Ten opis też nie wynika z opowiadania, ale osobiście to doświadczenie przeżyłem, było to ponad 50 lat temu. Bracia i siostry, a w tle fragmenty budynków, gdzie odbywały się konwencje. Na zakończenie pierwszej części opisu jeszcze ksiądz Krupa. Na zakończenie chcę jeszcze raz przywołać księdza Krupę i chyba też ostatni jego kontakt z badaczami. Kiedy po 40 latach swojej służby w Łosińcu przeszedł na emeryturę, znalazł się w specjalnym domu starców dla emerytowanych księży. Było to gdzieś w okolicach Tarnogrodu, chyba ta miejscowość nazywała się Różaniec. Pewnego razu ksiądz Krupa na jakimś przystanku autobusowym właśnie wsiadał do autobusu. Naprzeciw drzwi wejściowych siedziała nasza siostra, którą dobrze znałem, a która mi to relacjonowała. Ksiądz Krupa trzymał w ręku jakieś pakuneczki i ciężko mu było wsiąść do autobusu. Siostra, widząc jego trudności z wejściem, szybko podeszła do księdza, wzięła od niego te pakunki, podała mu rękę i pomogła mu wejść do autobusu. Posadziła go na swoim miejscu, a sama stanęła obok. Pewien mężczyzna, widząc, że kobieta ustąpiła miejsca księdzu, a sama stoi, wstał, proponując siostrze, żeby usiadła. Było to miejsce zaraz za plecami księdza. Oczywiście nic nadzwyczajnego, jak najbardziej zwykła uprzejmość. A jednak było w tym coś więcej. Po chwili jazdy ksiądz Krupa odwrócił się do tej siostry, prosił, żeby się przychyliła do niego i półgłosem powiedział, a raczej zapytał, czy pani nie jest badaczką? Siostra, zaskoczona pytaniem, dość surowym głosem powiedziała, czemu mnie ksiądz pyta, czy jestem badaczką, z jakiej racji? Ksiądz odpowiedział, proszę pani, ja przez 40 lat miałem kontakt z badaczami w Łosińcu i wiem, że tylko oni są w stanie przyjść z pomocą, jak pani to zrobiła. Niech pani spojrzy, ci wszyscy tu siedzący to są nasi ludzie, katolicy, żaden nie pomógł mi, a pani bez namysłu to uczyniła. Siostra powiedziała, tak, jestem badaczką i znam braci z Łosińca, więc on dodał, zaraz wiedziałem, że tak jest. Tak jeszcze raz ujawnił swój stosunek do braci, wydając to piękne świadectwo o badaczach. Obyśmy na takie świadectwo zawsze zasługiwali. Jerzy Szpunar. Część i drobne ciekawostki z różnych konwencji w Polsce. Nie wiem, czy jest na świecie drugi taki kraj, w którym odbyłoby się tyle konwencji i z taką frekwencją, jak w Polsce. Począwszy od roku 1928 do 1937 odbyło się w Polsce 50 konwencji i wszystkie odbyły się z udziałem brata Johanssona. Podaję to z dostępnej mi statystyki obejmującej daty od 1928 do 2009 roku. Nie sprawdzałem, na ile ta statystyka jest wiarygodna. W tym są lata, w których nie było w Polsce konwencji lub jeśli były, to brak o nich danych. Są to lata 1929, 1938 i 1939 przed II wojną światową. Czas wojenny, dalsza przerwa konwencji, lata 1940 do 1945. Po wyzwoleniu pierwsze konwencje w Polsce odbyły się w roku 1946. W tym roku brat Johansson uczestniczył aż w 7 polskich konwencjach. między innymi w Łosimcu, którą dość szczegółowo opisałem. Cofnę się jeszcze do lat przedwojennych, żeby skojarzyć pewne wydarzenia. Opisałem wcześniej konwencję, która odbyła się w roku 1937 w Łosimcu na wolnym powietrzu. I tu chcę nawiązać do tego, że to nie było jedyne tego typu zdarzenie. W roku 1937 odbyło się w Polsce 8 konwencji też z udziałem brata Johnsona. W Poznaniu jednak władze lokalne wydały zakazy zgromadzania się i nie można było zorganizować konwencji. Bracia jednak zgromadzili się gdzieś nad Wartą i też na świeżym powietrzu. Brat Johnson służył braciom wykładami zupełnie podobnie jak w Łosimcu. Następnie w latach 1947-49 odbyły się po jednej konwencji w Łodzi na Wielkanoc. Od roku 1950-56 znowu była przerwa, konwencji w Polsce nie było. Był to okres najbardziej napiętej sytuacji zimnowojennej między Wschodem i Zachodem. Po śmierci Stalina w 1953 roku nastąpiło odprężenie polityczne i już od roku 1957 po dzień dzisiejszy konwencje odbywają się regularnie co roku. Należałoby wspomnieć, że w naszych okolicach, w powiecie tomaszowskim, po wyzwoleniu były 3 miejsca, w których odbywały się konwencje. Przed II wojną światową konwencje odbywały się tylko w Łosińcu. Po roku 1957 dołączyły jeszcze 2 zbory Bełżec i Pary. W Bełżcu konwencja odbyła się 3 razy. Raz z udziałem brata Gochlke w 1961 rok, drugi raz z udziałem bieżący rok Armstronga w 63 roku i trzeci raz w roku 64 z udziałem bieżący rok Jollego. W Łosimcu odbyło się po wyzwoleniu 6 konwencji z udziałem różnych braci zagranicznych, w Parach odbyło się 14 konwencji, też z udziałem różnych braci zagranicznych. Najprawdopodobniej nie są to wszystkie konwencje, jakie odbyły się w Łosimcu i w Parach. W niektórych latach brak jest danych o wszystkich konwencjach. Mieliśmy, że tak powiem, etatowych gospodarzy i gospodynie tych konwencji. Takim etatowym gospodarzem był przez wiele lat bieżący rok Władysław Łagowski. Później zastąpił go Jerzy Szpunar, też na miarę swoich możliwości piastował ten przywilej do końca. Wspaniałymi gospodyniami były też etatowe siostry. Siostra Helena Krechowicz, strona. Fyla Skiba, strona. Czesława Oliwa i strona. Katarzyna Stefaniec. Zawsze jedna z wymienionych sióstr była szefową, to znaczy w pełni odpowiedzialną za kuchnię. Najczęściej to stanowisko zajmowała siostra Hela Krechowicz i Fela Skiba. Gotowały bardzo smaczne potrawy, zawsze ilościowo dobrze obliczone, chociaż raz udało się, że zupy nam zabrakło. To był dla nas bardzo niesmaczny obiad. Również ja jako to, że miałem spore doświadczenie w branży zbiorowego żywienia, lubiłem wtrącić swoje 2 grosze. Oczywiście, inne siostry też pomagały jak była taka potrzeba. A więc, chociaż w prymitywnych warunkach, dobrze zorganizowana praca dawała zadowalające efekty. Dlatego, z dużą przyjemnością, można wspominać te czasy. Dzisiaj jest to nie do pomyślenia, że to były tak bardzo cenne konwencje, mimo tak prostych warunków. Ale cóż, czasy się zmieniają i ludzie też. W czasach postkomunistycznych, chociaż w zasadzie zwalczano religię, to jednak władze PRL-u były bardzo tolerancyjne dla naszego ruchu. Wynikało to chyba z tego, że nie natrafili na żaden przejaw naszego zainteresowania polityką. Władze miały swoje wtyczki na każdej konwencji, nawet na zebraniach zborowych, szczególnie podczas usług pielgrzymskich. Pewnego razu w Warszawie zaczął przychodzić na zebrania pewien człowiek, udawał bardzo zainteresowanego. Znał bardzo dobrze język angielski, można było zauważyć, że był wykształcony, ale ducha prawdy w nim nie było i zaraz bracia się zorientowali, że to podejrzany człowiek. On to zauważył i żeby wzbudzić zaufanie do braci, przyprowadził na zebranie całą rodzinę, matkę, żonę i 2 dzieci. Krótko potem była konwencja w Warszawie i wszyscy przyjęli symbol. Ja już w ten czas byłem ewangelistą i właśnie na tej konwencji zanurzałem i między innymi zanurzałem te 4 osoby. Okazało się potem, że oni w suchym stanie weszli do wody, w mokrym stanie wyszli z wody i to było ich jedynym przejawem poświęcenia nie Bogu, ale służbie wywiadu. Człowiek ten miał dobry samochód i koniecznie wpraszał się, że będzie woził braci zagranicznych. Był na tyle bezczelny, że wpraszał się nawet na obiad z bratem Jollem, że on dopiero zapoznaje się z prawdą, ma dużo pytań to przy obiedzie z bratem Jollem by sobie porozmawiał. W tym czasie mój brat Wacław miał już dobry samochód i woził brata Jollego i towarzyszące mu osoby. Nie dopuścił tego faceta do tego przywileju. Pewnego razu na konwencji w Łosimcu użył bardzo starej metody podsłuchu. Na strychu poddaszu mieszkania, w którym nocowali brat Jolle i towarzyszące mu osoby, na jednej połowie były i przygotowane miejsce do spania i tam też ulokował się ten szpieg. Ktoś go podpatrzył, gdyż zwracano na niego szczególną uwagę, że miał ze sobą metalowy dość duży kubek i przeszedł na drugą połowę strychu. Ta druga połowa strychu była nad pomieszczeniem, gdzie spali goście zagraniczni i tam nikt nie spał, żeby nie przeszkadzać śpiącym na dole. Ten gość położył się na tym suficie, do czystej deski przykładał ten kubek do góry dnem do DNA, przykładał swoje ucho i jeśli na dole rozmawiano w miarę normalnym głosem, to wszystko było dość dokładnie słychać w tym kubku. To jest dokładnie sprawdzona metoda. Dzisiaj mamy pluskwy podsłuchowe, dyktafony w różnych urządzeniach, a dawniej posługiwano się prymitywnymi sposobami, jednak często bardzo skutecznymi. Ten, który podpatrzył jego zachowanie, zszedł na dół, ostrzegł braci o tym i bracia unikali rozmów, które mogłyby rzucać jakieś podejrzenie. Tak więc i z tego podsłuchu nic dla siebie nie zdobył. Żaden z tych szpiegów nie wniósł nic na naszą niekorzyść, a było ich wielu. Jednych bracia rozpoznali, a innych nie. Stąd chyba ta tolerancja dla naszego ruchu. Można by tu przytoczyć słowa generała Jaruzelskiego, który przy pewnej okazji wyraził się do brata Woźnickiego: jesteście jedynym ruchem, w którym pomimo dużego wysiłku ze strony naszego wywiadu, nie znaleźliśmy nic na waszą niekorzyść. Mamy dla was duże uznanie. Pierwszy przyjazd brata Jollego do Polski. Brat Jolle po raz pierwszy przyjechał do Polski w 1957 roku. W naszych okolicach konwencja była zorganizowana w Łosimcu u braterstwa Kudybów. W tym czasie w Polsce z transportem było bardzo słabo. Bracia Jolle, Obajtek i Stachowiak oraz inni jeszcze bracia pojechali autobusem z Lublina do Tomaszowa Lubelskiego, aby z Tomaszowa dostać się do Łosimca 9 km. Autobus w czasie jazdy zepsuł się, więc bracia musieli szukać innego środka lokomocji. W ten czas samochodów było bardzo mało i nie tak łatwo było coś podłapać. Ostatecznie przyjechali do Tomaszowa autostopem. Z Tomaszowa do Łosimca już my zorganizowaliśmy transport, oczywiście niezawodny. Parę dobranych, mocnych koni, wóz na drewniano-żelaznych kołach, ale mocny, dobrze przygotowany do przewozu osób, a jechało nas chyba z 10 osób. Droga do Łosimca cały czas przebiegała przez las, była bardzo piaszczysta i pomimo, że konie były mocne, wóz jednak toczył się powoli. Koła wrzynały się głęboko w piasek i koniom było bardzo ciężko, szły powoli. Brat Jolle mówił, że już bardzo dawno nie jechał takim pojazdem, ale za młodych lat często jeździł z ojcem na wozie ciągniętym przez konia, że przypomniały mu się młode lata. Zdjęcie zrobione w Tomaszowie Lubelskim. Od lewej bieżący rok. Lewicki, strona. Pakułowa, pierwsza żona Cyryla, bieżący rok. Stachowiak, bieżący rok. Obajtek, bieżący rok. Jolle, bieżący rok. Sadowski, strona. Władzia, żona Wacława Szpunara, mój tato Michał Szpunar i moja żona Ola Szpunar. Gotowy transport do Łosińca. Podczas tej wolnej jazdy niektórzy zeszli z wozu zgodnie ze starym powiedzeniem: jeden człowiek z wozu, koniom lżej. Ja też zszedłem z wozu i poszedłem nieco dalej od drogi, lasem i natrafiłem na piękne, dorodne, dojrzałe poziomki. Nazrywałem duży bukiet poziomek i przyniosłem bratu Jollemu. Był zachwycony, że na takim piaszczystym terenie takie dorodne owoce. Powiedziałem, żeby spróbował, jakie są pyszne, ale brat odpowiedział, że one są nieopłukane, że on nie może takich jeść. Uśmiechnąłem się znacząco i powiedziałem: bracie Jolle, pan je opłukał, bo dzień wcześniej był bardzo ulewny deszcz, a one rosną nie na piasku, ale na polance porośniętej mchem i są bardziej czyste, niż byśmy je opłukali. W dodatku tu nie ma żadnych fabryk i nie ma też żadnego szkodliwego pyłu, dlatego te poziomki nadają się do bezpośredniego spożycia. Brat zaczął się śmiać i powiedział: chyba brat ma rację. I zaczął smakować aż do ostatniej poziomki. To była bardzo przyjemna podróż. Brat Jolle wraz z żoną, wizyta brata Carona z Francji, zachodnia propaganda. W następnym roku po bracia Jollem przyjechał do Polski brat Caron, starą już wyeksploatowaną Citroenką. Ciekawostką było to, że przed przyjazdem brat Caron napisał list, że przyjeżdża swoim samochodem, że jego samochód ma tylko 4 miejsca, niech bracia nie liczą, że kogoś będzie mógł zabrać. Prosił, żeby bracia nie naprzykrzali mu się co do jazdy samochodem. Na zachodzie krążyła taka propaganda, że jak się w Polsce pojawi jakieś auto osobowe, to ludzie uczepiają się tego auta ze wszystkich stron, żeby ich przewieźć, że mogą nawet zniszczyć samochód. Brat Caron właśnie tego się obawiał. Okazało się, że wyjechał po niego do granicy brat jałmużny z Łodzi też Citroenką, ale nowiutką spod igły, najnowszą wersją. Brat Caron był bardzo zaskoczony i powiedział, że ani we Francji nikt z braci nie może sobie pozwolić na taki nowy samochód. Nikt też nie prosił o przejażdżkę czy coś podobnego, za to brat Caron sam przewiózł kilkoro dzieci dla własnej przyjemności i przyjemności dzieci. I w ten czas powiedział: ale dałem się nabrać tej antypolskiej propagandzie. Przepraszał za ten list, za to, że się tak niepotrzebnie skompromitował. Od lewej bracia Marcel Caron, Piotr Woźnicki, Wiktor Stachowiak, Michał Łotysz. Konwencja w Katowicach, 1958 rok. BR. Marcel Caron, wizyta brata Armstronga i sabotaż w Leżachowie. Następnym mówcą z zagranicy był brat Armstrong z Anglii. Brat Armstrong był kilkakrotnie z usługą w Polsce. Nie pamiętam, za którym razem w Leżachowie na konwencji miał miejsce niezbyt przyjemny incydent. Brat Woźnicki otrzymał od pewnych braci na czas odbywających się konwencji samochód Warszawa Garbus. Był to w pełni sprawny samochód, a brat Woźnicki krótko przedtem zrobił sobie prawo jazdy, więc był za kierowcę. Zabierał brata Armstronga, brata Obajtka i brata Stachowiaka i jechali na wszystkie konwencje od nikogo niezależni. Właśnie w Leżachowie spotkało ich to przykre wydarzenie. Po zakończonej konwencji bracia już się rozjeżdżali i brat Woźnicki też umieścił swoich pasażerów w samochodzie, sam usiadł za kierownicą, chwilkę postali, pomachali pozostałym na pożegnanie. Wreszcie brat Woźnicki mówi: no, to jedziemy. Włożył kluczek, włączył rozrusznik, silnik obrócił się kilka razy i nie zapalił. Po kilkakrotnym powtórzeniu silnik nie odezwał się. Brat Woźnicki, jako że świeżo upieczony kierowca, znał dobrze przepisy drogowe i miał dobrze opanowaną kierownicę, ale nic poza tym. Pewien brat, który trochę interesował się mechaniką samochodową, stał obok, kazał otworzyć maskę, pozaglądał i mówi: ja tu nie wiem, od czego zacząć. Podszedł do mnie, ja rozmawiałem z kimś na boku, zawołał mnie: choć Jerzy, ty więcej znasz się na silnikach, zobacz, co tam może być. Oczywiście szybko podszedłem do samochodu i pytam, co się stało. Brat Woźnicki mówi: to właśnie ty masz nam powiedzieć, co się stało, że silnik nie chce zapalić. Pierwsze sprawdziłem, czy jest paliwo. Okazało się, że w ogóle nie ma paliwa. Brat Woźnicki mówi: jak to może być? Wczoraj zatankowaliśmy pełny zbiornik i kanister. Przecieków żadnych nie było widać, więc ktoś spuścił paliwo. Nalałem paliwa z kanistra, przypompowałem do gaźnika i kazałem włączyć rozrusznik i za pierwszym razem silnik się odezwał. Uradowani, że to tylko paliwo, a silnik dobry, podziękowali i odjechali. Ale to na tym nie koniec. Ja przegapiłem sprawę, nie zajrzałem do chłodnicy, czy jest woda. Należało pomyśleć, że jeśli ktoś spuścił paliwo, to mógł też spuścić wodę. Nie przyszło mi do głowy, że to może być sabotaż. I rzeczywiście tak było, woda też była spuszczona. Ujechali może za 20 km bez chłodzenia i silnik się zatarł i koniec jazdy. Jakimś transportem ściągnęli samochód aż do Rzeszowa, do dobrego warsztatu. W kilka godzin wymieniono silnik i pojechali dalej. Zajęło to jednak sporo czasu, ale dobrze się skończyło. Od lewej bracia Ronald T. Armstrong, Czesław Obajtek, Wiktor Stachowiak. Bieżący rok. Ronald T. Armstrong i bieżący rok. Czesław Obajtek na konwencji w Polsce. Jeszcze jedna ciekawostka z konwencji w Leżachowie. Niespotykany pogrzeb w Leżachowie. Konwencje odbywały się kilkakrotnie. Podczas jednej z nich miał miejsce być może niespotykany przypadek. Pewien brat w sędziwym wieku, ciężko chory, leżał, jak to się potocznie mówi, na łożu śmierci. Miał jednak bardzo duże pragnienie dożyć jeszcze do konwencji i dożył do dnia konwencji. Dom, w którym brat leżał, stał naprzeciw stodoły, w której odbywała się konwencja, może 100 m odległej od tego domu. I tu właśnie pojawia się ta ciekawostka. Okno w pokoju, w którym brat leżał, było szeroko otwarte w kierunku miejsca konwencji. W tych czasach jeszcze nie było żadnych możliwości doprowadzenia jakiegoś głośnika, żeby brat mógł posłuchać. Jednak przez to okno było dość dobrze słychać, co się działo naprzeciwko. Cały czas ktoś z rodziny był przy tym bracie i zaraz potem opowiadał, co się stało. Na rozpoczęcie podano pieśń, dokładnie nie pamiętam, choć byłem na tej konwencji, wydaje mi się, że numer 23. W trakcie śpiewania brat był zadowolony, że dożył tej chwili, w którymś momencie spokojnie zasnął snem śmierci. Już dalszego przebiegu konwencji nie słyszał. Na pewno po zmartwychwstaniu zechce usłyszeć dalszy ciąg i myślę, że będzie to możliwe. Pogrzeb odbył się w trzeci dzień konwencji. Było ponad 400 uczestników konwencji, przyszło bardzo dużo ludzi ze wsi, tak, że było ponad 500 osób na pogrzebie. Sąsiedzi światowi mówili, że takiego pogrzebu w Leżachowie jeszcze nie było i chyba więcej nie będzie. W tych czasach nie wolno było organizować zebrań na wolnym powietrzu, oprócz cmentarza to też nie wolno było przemawiać na podwórku do tak dużej ilości osób. Wiedzieliśmy, że jest trzech albo nawet czterech szpicli, więc łatwo można było się narazić przemawiając do tak dużej publiczności na podwórku. Na miejscu miał służyć brat Stachowiak, więc wpadł na genialny pomysł i przemawiał do publiczności zebranej na podwórzu z mieszkania przez otwarte okno. Brat Stachowiak przemawia przez okno w Leżachowie, w mieszkaniu też było dużo osób i tym sposobem wilk był syty i owca cała. Ludzie nie zmieścili się w mieszkaniu, więc stali na podwórku, ale mówca przemawiał w mieszkaniu. Następnie ruszył na cmentarz niespotykanie duży kondukt pogrzebowy, który prowadzili bracia Stachowiak, Woźnicki i Milczewski. Na cmentarzu przemawiał brat Woźnicki. Pogrzeb bieżący rok. Wysockiego. Wąż wsianie przywołam jeszcze jedną ciekawostkę, która będzie całkiem na wesoło. Miało to miejsce podczas konwencji w Cewkowie. Chociaż oboje z żoną byliśmy na tej konwencji, to jednak dokładnej daty nie pamiętam. W Cywkowie też konwencje odbywały się kilka razy i na której się z nich miało miejsce to wydarzenie. Jak już wcześniej wspomniałem, że hotele noclegowe na wiejskich konwencjach w większości były na sianie czy słomie. Podczas tej konwencji też spaliśmy z żoną w stodole na sianie. W jednym tak zwanym zapolu spało nas kilka małżeństw, a nad nami było zrobione piętro z mocnych drągów i na nich było położone grubo świeżego siana. Była przystawiona mocna, długa drabina, po której wchodziło się na to piętro. Tam spały same siostry, takie, które nie bały się wchodzić po drabinie. Wśród nocy jeden brat z pewnego małżeństwa wyszedł z potrzebą, a jego żona leżała sobie na swoim miejscu na wpół odkryta, bo było bardzo ciepło i też nie spała. Naraz niespodziewanie z góry coś spadło prosto na nią, oczywiście było ciemno. Kiedy chwyciła rękoma za to coś, wyczuła, że to był wąż. Więc ta siostra, ile miała sił w płucach, krzyknęła: Józek! Żmija! Krzyknęła tak głośno, że wszyscy i na dole i na górze stanęli na nogi. Nawet w sąsiedniej stodole pobudzili się i ktoś przyszedł zobaczyć, co się stało. Ten brat szybko przybiegł, ktoś miał bateryjkę, poświecił i okazało się, że to był piękny zaskroniec o długości ponad 1 metra. Zwierzątko to też widocznie było zdezorientowane, co się stało, gdzie się znalazło i leżało sobie na pościeli. Brat wziął za rogi prześcieradło, na którym leżał wąż, wyniósł na podwórko i strzepał go na ziemię. Wąż poczołgał się w swoją stronę, brat wrócił do stodoły, pościelił prześcieradło i wszyscy z powrotem pokładliśmy się spać. Jednak ten przeraźliwy krzyk tak wytrącił wszystkich ze snu, że niewielu zasnęło do rana. Na szczęście, że to był tylko niewinny zaskroniec, a nie jadowita żmija, bo mogłoby się gorzej skończyć. Na pewno ktoś zada pytanie, skąd tak wysoko w sianie znalazł się wąż. Otóż w przeddzień konwencji przywieziono dobrze wysuszone siano z łąki, które wcześniej było złożone w takie kopki i było dobrze zlężone. W takiej kopce siana ulokował się ten wąż i podczas załadunku siana na wóz nie zdążył wysmyknąć się i razem z sianem dostał się na wóz, a potem na piętro. A że na tym sianie spało wiele osób, chyba poczuł niebezpieczeństwo, że go zgniotą i wydostał się z siana i akurat wśród nocy opuścił się na dół i narobił tyle strachu. Takie to były uroki konwencji na wsiach. Zakończenie teraz jeszcze na zakończenie chcę króciutko opisać jedno wydarzenie, które bezpośrednio mnie dotyczy. Może to niezbyt na miejscu, ale muszę zdradzić, a zarazem pochwalić się, że właśnie na którejś konwencji w Leżachowie brat Stachowiak zaproponował mi usługę ewangelisty. Byłem bardzo zaskoczony tą propozycją, przyjąłem ją jednak jako wyraz woli Bożej. Na tej konwencji był brat Armstrong i z upoważnienia brata Jollego jako jego pełnomocnik mianował mnie na ewangelistę. Jakiś czas później na konwencji w Lublinie służyłem w sympozjum. Tam też zostałem mianowany przez brata Jolly'ego, który był w tym czasie z wizytą w Polsce, na pomocniczego pielgrzyma. Tak przez wiele lat, bardzo ceniąc ten przywilej, służyłem braciom jak mogłem. Obecnie starość nie radość, już nie jestem w stanie służyć braciom żywym słowem. Być może, że przez opisanie różnych przeżyć braci i doświadczeń radosnych i czasami bardzo smutnych, uda mi się pobudzić niektórych braci czy siostry do większej gorliwości w poświęceniu, tak żebyśmy wspólnie mogli dążyć do Królestwa z nadzieją zwycięstwa, czego wszystkim z całego serca życzę. Jerzy Szpunar. Wspomnienia z przeszłości. Gdy Królestwo Boże w pełni nastanie, o które prosimy, przyjdź Królestwo Twoje, świat w ten czas ulegnie całkowitej zmianie, znikną wszystkie troski, trudy, bóle, znoje, nie będzie już więcej przekleństwa i złości, wspominać będziemy w ten czas stare dzieje, przynajmniej żywimy taką nadzieję. Wspomnimy nasze z Bogiem chwile, które będą zawsze wspominane mile, gdy klękaliśmy na nasze kolana, prosząc o miłosierdzie naszego Pana. W naszych trudach i ciężkich bojach z myślą niech się zawsze dzieje wola Twoja, a Bóg wysłuchiwał te nasze błagania i kierował nami według swego uznania. Był nam pomocny w każdej naszej potrzebie, wykonując swą wolę na ziemi i w niebie. Będziemy wspominać wszystkie wydarzenia, które w życiu naszym miejsce miały, i to nieraz bardzo przykre doświadczenia, i te radosne, nieraz godne pochwały. Nasze pragnienia, uczucia, intencje, wspomnimy także wiejskie konwencje, które też miał swój cudny urok, kiedy radość braterstwa cieszyła wzrok, które nam służyły do wzmocnienia ducha, po których wstępowała do walki otucha. Przeminą nasze troski, bóle i cierpienia, lecz pozostaną po nich te wspomnienia. Wszystkie te wspomnienia wiecznie będą trwały, by Bogu większej wciąż przydawać chwały. Spis treści wstęp strona 1 Opatrzność Boża wiersz, strona 2 Cześci strona 5 Jak prawda dotarła w nasze okolice strona 10 Pierwsze doświadczenia między braćmi. Kosina Kasprzykowski strona 14 Ostatnia konwencja w Polsce z udziałem brata Johnsona przed 1939 rokiem strona 17 Doświadczenia na konwencji w Biszczy strona 21 Warunki w zborach podczas okupacji strona 26 Pierwsza konwencja w Łosimcu po wyzwoleniu z udziałem brata Johnsona strona 29 Zorganizowana konwencja, która się nie odbyła strona 34 Na zakończenie pierwszej części opisu jeszcze ksiądz Krupa część i strona 36 6 drobne ciekawostki z różnych konwencji w Polsce strona 41 Pierwszy przyjazd brata Jolly'ego do Polski strona 44 Wizyta brata Carona z Francji Zachodnia propaganda strona 46 Wizyta brata Armstronga i sabotaż w Leżachowie strona 49 Jeszcze jedna ciekawostka z konwencji w Leżachowie niespotykany pogrzeb strona 52 Wąż w sianie zakończenie strona 55 Wspomnienia z przeszłości wiersz strona 56